najdostojniejszy księże kardynale, dostojni księża biskupi na czele z ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, biskupem Romanem, szanowna pani premier, szanowny panie starosto, pani prezydent miasta, szanowny panie dyrektorze Państwowego Muzeum KL Auschwitz, byli więźniowie nazistowskiego obozu, pielgrzymi i czciciele świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a wśród nich szanowna rodzino, krewni naszego świętego współbrata, wreszcie wszyscy ludzie dobrej woli, przybywający i z bliska, i z daleka. Możemy jedynie domyślać się, w jakich intencjach modlił się papież Franciszek, gdy przed kilkunastu dniami wszedł do głodowego bunkra, do którego 75 lat temu dobrowolnie zgłosił się święty Maksymilian Maria. Owszem, w pamiątkowej księdze Ojciec Święty pozostawił zapis: Panie, miej litość nad Twoim ludem, Panie, przebacz tyle okrucieństwa. Ale tę papieską wizytę nie bez przyczyny odnotowano przecież jako ciszę, która przemawiała głośniej niż jakiekolwiek słowa. Taki kształt wizyty w niemieckim KL Auschwitz-Birkenau wynikał z osobistej woli Ojca Świętego, o czym wyraźnie powiedział podczas konferencji prasowej, gdy wracał z Armenii. Chciałbym udać się do Auschwitz, do tego miejsca grozy, bez przemówień, bez wielu ludzi, bez pozdrawiania tego czy tamtego, sam wejść i modlić się, aby Pan dał mi łaskę płaczu. Myślę, że rozumiemy to dobrze. Bo dzisiaj, mimo upływu 75 lat, wiemy, że Auschwitz przyniosło ze sobą niespotykane wcześniej doświadczenia. Stworzyło sytuacje wcześniej nieznane, te najtrudniejsze z trudnych, trudne do określenia moralnie, nieopisane, nieprzewidziane także w historycznych wzorach męstwa i świętości. Dlatego byli i są ludzie nadal, którzy twierdzili, że do rzeczywistości Auschwitz nie da się dostosować żadnej tradycyjnej moralności, że to miejsce było i pozostanie klęską wszystkich tradycyjnych kodeksów i wartości, że KL Auschwitz-Birkenau, a wraz z nim inne obozy niemieckiego nazizmu czy łagry sowieckiej Rosji, to podwaliny nowej, potwornej cywilizacji wyzutej z bohaterstwa, świętości, miłości i nadziei. Jak pisał Tadeusz Borowski, tu w KL Auschwitz objawiła się straszna prawda o człowieku, który dotychczas okłamywał sam siebie, mówiąc, że jest zdolny do czegoś więcej niż tylko do walki o swoje istnienie. Nową moralność, nowe prawo, nowy ład społeczny trzeba budować na prawdzie Auschwitz, a nie na ułudach filozofii czy fikcjach prawa i religii, pisał. Bo na czym polegała ta nowość hitlerowskiego obozu? Na okropnościach śmierci i ucisku? Nie. Człowiek zawsze zadawał drugiemu człowiekowi cierpienia. Wystarczy wspomnieć okrucieństwa wcześniejszych wojen, losy niewolników, jeńców, straszliwe więzienia w lokach i kazamatach wszystkich czasów. Przerażająca nowość Auschwitz polegała na liczbach. Według najnowszego bilansu dokonanego przez historyków, przez obszar obozu, który nie przekraczał rozmiarami prowincjonalnego miasteczka, przeszło w ciągu 5 lat tylu ludzi, ile liczą dzisiaj wielkie metropolie świata, z czego od 1 100 000 do 1,5 miliona pozbawiono tu życia. Człowiek umierał w tłumie i pośpiechu, poganiany jednakowo do pracy, jedzenia i śmierci. Umierał bezimiennie, oznaczony wielocyfrowym numerem. Umierał niezauważony, dobijany nie tyle z okrucieństwa, ale po to, by zrobić miejsce następnym. I mogło się wydawać, że to wszystko jedno, jak umrze, heroicznie czy w poniżeniu, skoro nikt tego nie miał dojrzeć, nikt nie zapamiętać. A bohaterstwo w Auschwitz? Bohaterstwo w Auschwitz było bohaterstwem małej liczby w wielkich liczbach, bo takie jest bohaterstwo mas ludzi steroryzowanych siłą i literą narzuconego prawa. Takie jest bohaterstwo w strukturach zautomatyzowanych, odczłowieczonych. Bohaterstwo człowieczeństwa wyzutego z odruchów solidarności. Człowieczeństwa, którego więzi poprzecinano, by opleść je więziami stworzonymi sztucznie w imię jakiejś ideologii. Bohaterstwo, które nie ma świadków i które nie przenika do innych. A jednak tamto bohaterstwo przeniknęło, choć trzeba było, prawdę mówiąc, wielu lat, aby czyn ojca Kolbego stał się znany i aby doszło do aktu kanonizacji czy też wydarzenia, którego byliśmy i ciągle jesteśmy świadkami. Czyn ojca Maksymiliana przenikał do świata powoli, jak powoli przenika do naszej świadomości prawda o jego świętości. Dlaczego? Bo przecież Maksymilian Maria Kolbe uratował tylko jednego człowieka. Czy ten człowiek był kimś wybitnym, uczonym, wynalazcą, mądrym politykiem, hierarchą duchownym? Nie. Znamy jego nazwisko. Nieżyjący już Franciszek Gajowniczek był Polakiem, ojcem rodziny, przeżył obóz i wojnę i na szczęście starał się, jak mówią, być dobrym człowiekiem, który za życia pamiętał, kto i dlaczego złożył za niego ofiarę. Ale przecież mógł być też złym człowiekiem. Było to wtedy obojętne. Tak obojętne jak po dziś, byłoby to wtedy obojętne, tak jak obojętne jak dziś, obojętnym jest, kim był Barabasz wymieniony za Chrystusa, jak zareagował na wiadomość, że darowano mu życie, aby zabić Galilejczyka i co potem ze swoim darowanym życiem zrobił. Powtórzmy, Maksymilian zechciał zająć miejsce jednego zwykłego człowieka. Uratował od śmierci jednego. Ale jak ktoś powiedział, tą ofiarą złożoną za jednego przeprowadził ludzkość przez próg wieku ideologii, wieku utopii, wieku rozwiązań globalnych w epokę, która stała się poszukiwaniem pojedynczego człowieka. Poszukiwaniem pojedynczego i każdego człowieka. Dlatego ktoś powiedział, że nie było jeszcze takiego świętego. Byli święci, którzy uzdrawiali chorych i wskrzeszali umarłych. Byli tacy, którzy słynęli ze szczodrobliwości dla biednych i miłosierdzia dla trędowatych, jak święty Franciszek. Byli święci szczyczący się tysiącami nawróconych pogan lub słynni kaznodzieje skruszający serca możnych. Niektórzy powstrzymywali inwazję barbarzyńców, sami cudowną mocą wygrywali wojny, albo jako męczennicy znieśli śmierć i wymyślne tortury dla zaświadczenia wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. SS-manom zaś 14 sierpnia 1941 roku, którzy przeprowadzali selekcję do bunkra głodowego, było zupełnie obojętne, jakiej wiary jest człowiek proszący, aby go wzięto. Nie mieli pewnie satysfakcji, z jaką urzędnicy i oficerowie rzymskiego imperium zabijali wyznawców nauczyciela z Nazaretu albo fanatyzmu niektórych wyznawców Allaha. Hitlerowcy nie planowali specjalnie zniszczenia religii w imię naukowego światopoglądu. Było to im raczej obojętne. W imperium Hitlera walka toczyła się nie o prawo wyznawania takiej czy innej religii, poza żydowską, która ideologicznie została skazana na zagładę, i nie o taki czy inny dogmat wiary. Naziści myśleli o oczyszczeniu świata z ludzi, których sami według własnych kryteriów uznali za złych, których według ich zamysłu należało po prostu wyeliminować. Dlatego ojca Kolbego nikt pewnie nie pytał, jakiej jest wiary, ani nie żądał wyrzeczenia się jej. On oddał życie za jednego człowieka, stając się nie tylko patronem naszych trudnych czasów, jak nazwał go święty Jan Paweł II, ale i symbolem drobnych, duchowych bohaterstw, bohaterstw ludzi wszystkich wyznań, żołnierzy, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, duchownych, urzędników, funkcjonariuszy ratujących ludzi przed wyeliminowaniem, cichych męczenników codziennego ryzyka, wtedy ryzyka wojny, podczas której ogólne prawo wielkiej liczby mówiło tylko każdemu: chroń siebie, nie myśl o innych. Ale od tego chorego prawa wielkich liczb zalęknionych ludzi, silniejsze okazało się prawo miłości wobec jednego pojedynczego człowieka. Prawo ognia rzuconego przez Chrystusa na ziemię, które jest istotą Jego przyjścia na świat i najgłębszą treścią Chrystusowej śmierci na krzyżu, powodem nieskończonej wartości każdej ludzkiej istoty, której przecież przeznaczeniem jest zmartwychwstanie i życie wieczne w Chrystusie. Dlatego powtórzmy, kochani. Ojciec Maksymilian, którego nikt nie pytał, jakiej jest wiary, i od którego nikt nie żądał wyrzeczenia się jej, w istocie poniósł za tę wiarę, poniósł za Chrystusa śmierć, otwierając dla nas, ludzi żyjących w świecie wielkich liczb, jej najgłębszą prawdę, prawdę o nadprzyrodzonej wartości pojedynczego ludzkiego istnienia. I to on, święty Maksymilian Maria Kolbe, stał się ojcem Kościoła otwartego na całą ludzkość i na każdego człowieka z osobna. Możemy powiedzieć, że on jest w jakimś sensie ojcem Soboru Watykańskiego II i następujących po nim pontyfikatów drugiej połowy XX wieku i pierwszej połowy naszego tego XXI wieku, które przecież zmieniły związki Kościoła ze światem. Z pewnością jest duchowym ojcem papieża Jana Pawła i dwóch Janów Pawłów, Benedykta i Franciszka. Może szczególnie Jana Pawła II Wielkiego, który przed ponad 30 laty wydał encyklikę Redemptor Hominis, a potem Dives in Misericordia. W tym miejscu nie ma czasu, by przypominać szczegółowo, kim był ojciec Maksymilian. Wiadomo dobrze, kim był, bo przecież pozostawił wielu świadków swojej działalności, wiele dzieł organizacyjnych i wiele pism po sobie. Wszystko to tworzy pewną logiczną całość, począwszy od przyjęcia w dzieciństwie dwóch koron z rąk Niepokalanej, aż po jego ostatnie dzieło, ostatni czyn i słowo, którym była śmierć z wyboru. Ktoś kiedyś napisał, że gdyby nie ta śmierć, ojciec Maksymilian byłby w swoim zakonie i w kościele czczony jako gorliwy kapłan, pobożny zakonnik, niezwykle czynny apostoł Ewangelii czy czciciel Maryi. Zapamiętano by jego niezwykłe pomysły spożytkowania współczesnych wynalazków technicznych dla głoszenia Słowa Bożego i być może powracano by nieraz do jego idei rycerstwa niepokalanej, która niby maryjna antymasoneria miała ogarnąć cały świat, aby skrycie i otwarcie, słowem, przykładem, modlitwą, pracować nad jego moralną naprawą. Być może, tego nie wiemy. Ale przybywający do dziś Auschwitz turyści i pielgrzymi pierwsze swe kroki bardzo często kierują nie do krematorium czy pod szubienicę Hessa, ale właśnie do jego celi. I być może, kto wie, przyjdzie kiedyś taki czas, że na hasło Auschwitz ludzie znajdą w pamięci tylko imię ojca Kolbego, dzięki któremu to miejsce, które ustami wielu do dziś pyta, gdzie był wtedy Bóg, zobaczyło narodzenie Chrystusa i doczekało się objawienia miłosiernej miłości. To ona sprawiła, że zwiastunem zbawienia stał się dla człowieka drugi człowiek, który mu ofiarował siebie ze względu na to, co wcześniej ofiarował mu Bóg. Na wstrząsających kliszach pamięci profesora Mariana Kołodzieja przy franciszkańskim klasztorze w Harmężach porusza szczególnie jeden obraz. Jakże prawdziwie ludzkie i potwornie nierealne w Auschwitz marzenie o Bożym Narodzeniu. A jednak ono miało tu miejsce. Ci, którzy widzieli ojca Kolbego w ostatnich chwilach, świadczą zgodnie, że wyglądał na człowieka szczęśliwego. Widział żłób kamienny i narodzenie Chrystusa w tym miejscu, w którym sam spełniał do końca czyn doskonałej chrystusowej, miłosiernej miłości. Jak Maryja rodził Słowo Boże, a Auschwitz, czekające na objawienie Boga wcielonego, pytające, gdzie jest jego kamienny żłób, znalazło go w bloku numer 11, w pełni lata, gdy za człowieka umierał drugi człowiek i rodziła się miłość. Święty Maksymilianie Mario, módl się za nami.